www.sklepkolonialny.com. Mój uczciwy interes, książki z prawdziwym autografem, strokate koszule, które sam noszę, yerba, którą rzeczywiście piję i w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com. Come. Please come.
Studio Dziki Zachód.
Voulez-vous barbecue? Na końcu powiedział do rymu w poprzedniej pieśni. To ile waży niedźwiedź polarny?
Nie wiem.
Nie zależy, jest
mały czy duży, średni, głodny czy najedzony, szczęśliwy czy nieszczęśliwy. Różne są wagi niedźwiedzia i zależy, na jakiej wadze stoi. I jeszcze zależy, czy to jest...
Moim zdaniem 800 kilo. Zakładam się tak z grubsza i kto będzie bliżej, ten wygrał flaszkę czy coś tam, to coś założymy.
A jeszcze można zważyć go na księżycu i wtedy będzie ważył dużo mniej, bo jest mniejsze przyciąganie, więc...
Sześć razy mniej będzie, to wiem akurat. Sześciokrotnie niższe przyciąganie na księżycu.
A na Marsie jak jest...
Na Marsie jest czerwono i gorąco. To nie jest mój klimat. Nie lubię czerwonego.
Ale gorąco lubisz.
Chociaż w Ameryce jest tak dziwnie, że lewica jest niebieska, a prawica jest czerwona. Jeżeli republikanów traktować jako prawicę, to nie są mądre podziały. Demokraci, obecna partia demokratyczna, to rzeczywiście jest lewica w naszym rozumieniu, nawet już taka komunistyczna, rozjechana umysłowo kompletnie w kierunku zieloni, tam klimat, tego, wysypiska śmieci trzeba sortować, przekopać to wszystko i tego, bo się podnosi planeta Ziemia, woda na planecie Ziemia i takie inne głupoty opadają. A i szpitale państwowe najlepiej, żeby wszystkie były. Tak, mamy najlepsze na kuli ziemskiej, prywatne tu w Ameryce i wszystkie noble zgarniamy medyczne, ale zniszczmy to, zróbmy państwową służbę zdrowia, będziemy mieli poziom leczenia taki jak w Polsce i w Wielkiej Brytanii, gdzie nie starcza łóżek szpitalnych. Zróbmy tak samo sobie. Więc lewica na niebiesko się maluje tradycyjnie tutaj. Jak państwo wiadomości oglądają, to jest na niebiesko lewica wymalowana i to jest lewica socjalistyczno-komunistyczna. Natomiast republikanie to nie jest prawica, tylko pewien rodzaj konserwatyzmu. Chcemy utrzymać tę dobrą konstrukcję, jaką są Stany Zjednoczone. I oni tradycyjnie używają koloru czerwonego.
To jest prawda. Powiedz, jakie są najnowsze informacje z frontu prezydenckiego?
Front najpierw. Idzie wielki marsz na Waszyngton. Tych ludzi, którzy uważają, że są oszukani w wyborach, nawet wśród demokratów około 30%, badania się robi różne na różnych grupach. No, jedno z badań pokazuje, że nawet wśród wyborców, którzy na Bidena głosowali, to około 30% uważa, że z tymi wyborami coś było nie tak tu i tam. Nie, w moim stanie wszystko w porządku, no ale rzeczywiście w tych innych stanach to połamali prawo i nie powinni takich rzeczy robić, coś mi tu śmierdzi. I nie jestem pewien, czy Biden, na którego głosowałem, rzeczywiście wygrał uczciwie, czy mu pomagali wygrywać. Więc idzie wielki marsz tych oburzonych ludzi, zwolenników Trumpa na Waszyngton, bo dni ważne to jest tam dzisiaj, jutro i 6. Dzisiaj jest który? 4. To tak, to jutro i 6 najważniejsze. Otóż na Trzech Króli, tutaj Trzech Króli w kościele katolickim przesuwają na niedzielę. I w związku z tym nie 6 stycznia równo, tak jak u nas, tylko na niedzielę najbliższą jest popchnięte. A 6 grudnia to jest normalny dzień pracy i w tym dniu nowo zaprzysiężony kongres, parlament, jak to nazwać, kongres i te obie izby kongresu zbierają się i oni wybierają prezydenta. Albo uznają wyniki przysłane przez Stany w postaci głosów elektorskich, albo nie uznają tych wyników. I to nie jest sytuacja w Ameryce niebywała, że wstaje jakiś kongresmen do pary z przynajmniej jednym senatorem i mówią, chcielibyśmy sprawdzić, bądź kwestionujemy poprawność głosów elektorskich przysłanych przez stan Pensylwania. I takie oto są nasze powody, dla których uważamy, że te głosy są nieprawne, nieprawdziwe, oszukane, sfałszowane, jakikolwiek powód uzasadnienie podadzą. Przedstawiają pokrótce swoje argumenty i wtedy wspólna sesja tych obu izb rozdziela się i na 2 godziny przechodzą do dyskusji we własnym gronie. Senat w swojej sali, a kongres w swojej. I tam debatują na ten temat, co z tym fantem zrobić, odbywa się jakieś głosowanie. No i zgłosiła się bardzo liczna grupa i senatorów, i z Izby Reprezentantów, z niższej izby przedstawicieli, która już zapowiedziała z góry, że będzie kwestionowała w kilku punktach wyniki głosów elektorskich. No i potem będzie dyskusja, a potem będzie głosowanie. Wszystkie te procedury są w amerykańskiej konstytucji opisane i ze wszystkich korzystano w przeszłości. Poza jedną procedurą przesunięcia 20 stycznia na później. Ale też jest przewidziana, że gdyby nie dało się zaprzysiąc nowego prezydenta 20 stycznia, to można tę datę przesunąć. Na to też jest procedura, to jest jedyna z tych, które nas w najbliższych dwóch dniach interesują, z której jeszcze nigdy nie skorzystano. Natomiast było już tak dwa razy, że kongres wybierał prezydenta, a senat wiceprezydenta w głosowaniu, bo głosy elektorskie były na tyle niepewne, sfałszowane i tak mocno zakwestionowane, że parlament zdecydował się z nich nie korzystać, kongres, przepraszam, tylko skorzystał ze swojego osobistego prawa do głosowania. Bo, uwaga, władza federalna w Ameryce to nie jest taki typ władzy jak u nas prezydent czy premier. U nas te wybory odbywają się w ramach jednego kraju i w związku z tym jeden kraj narodowy, państwo narodowe, wybiera swojego jakiegoś przywódcę typu prezydent Duda w głosowaniu powszechnym. A Ameryka to jest zbiorowisko 50 państw, które w kilku sprawach dogadały się, że będą stanowiły grupę zwartą. Polityka zagraniczna, sprawy militarne, gdyby nas ktoś zaatakował, to bronimy się wspólną armią, którą wspólnie finansujemy. I do tych wspólnych spraw Stany wybierają prezydenta, nie naród amerykański. W czasach, kiedy wymyślano tę konstrukcję, to jeszcze nie istniał naród amerykański, tylko istnieli mieszkańcy Kentucky, mieszkańcy Georgii, bardzo oddzielne narody, powiedzmy sobie. Stowarzyszyły się Stany, stowarzyszyło się w tej chwili 50 państw jest stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i te państwa wybierają swojego przewodniczącego, czyli prezydenta. Państwa, a nie ludy tych państw. I na tym polega różnica. W związku z tym procedura jest taka, że słuchamy głosu ludu, potem głosy elektorskie jadą do Waszyngtonu i Senat z Kongresem słuchają głosów elektorskich, albo jak one śmierdzą fałszerstwem, to ich nie słuchają. Całego tego procesu wcześniejszego mogło nie być, nadal prezydenta wybiera amerykański Kongres.
Gdzie...
No i dwukrotnie wybierano prezydenta w taki sposób, że kompletnie nie liczyły się głosy elektorskie, tylko wybrano dwóch prezydentów w głosowaniu takim, które może nas czekać 6 stycznia. Oraz kwestionowano głosy elektorskie w poszczególnych stanach, czyli to, co będzie się działo w najbliższym czasie i co lewica w tej chwili, również europejska, uważa skandal, zamach na demokrację, zachowują się jak Łukaszenka, podważają wyniki wyborów. Otóż w niedawnej przeszłości demokraci kwestionowali wyniki w niektórych stanach. W 90 którymś roku, tam 5, 6, który z głowy nie pamiętam, i dwukrotnie w latach 2000. To demokraci, obecna przewodnicząca Dolnej Izby Nancy Pelosi, sama optowała za tym, że to jest mechanizm nasz demokratyczny i zakwestionujmy głosy elektorskie z tego konkretnego stanu, bo tam coś śmierdzi. Nie uznajmy ich, tylko zróbmy inny rodzaj głosowania.
Ale trzeba dodać, że nieskutecznie.
Nieskutecznie, tak. Wtedy, w tych 2000 latach i w 90 późnych, nieskutecznie. Ale jest to jak najbardziej zdrowa, normalna procedura. Jeżeli ktoś uważa z przedstawicieli narodu wybranych i wysłanych do kongresu, że mój stan Kentucky został oszukany przez stan Pensylwania, bo w stanie Pensylwania, jak się dowiaduje, były machlojki wyborcze, a w stanie Georgia walizki głosów wyciągane po wygnaniu obserwatorów niezależnych z sali, spod stołu, spod obrusa, 4 walizki z głosami wyborczymi wyciągnięte i nagrało się na kamerach. Ja uważam, że to śmierdzi i jako stan Kentucky zawiadamiam. Nie chcemy być oszukani w wyborach przez inne stany. No od tego jest ten przepis.
Czyli dopiero w środę, czy w czwartek rano polskiego czasu. W czwartek rano.
6 stycznia się dowiemy, albo i nie. Bo pomysł jest taki, żeby ustanowić komisję specjalną w parlamencie amerykańskim, której damy 10 dni na to, żeby oni rozpoznali te machlojki wyborcze.
Ale do tego jest potrzebna większość w Izbie Niższej, większość w Senacie, większość w obu izbach, 2/3. Jaka jest procedura?
A nie wiem, jaka jest procedura powoływania tej komisji, bo to zależy od tego, na jaką ostatecznie komisję oni się zdecydują. Są różnej mocy komisje. Są komisje, które po prostu się zbierają i tam przeglądają kwitki, kto im co przyniesie i co sami uznają, a są komisje, które mają moc prokuratorską, czyli mogą kogoś wezwać na przesłuchanie pod przysięgą i ten ktoś pójdzie do ciężkiego więzienia, gdyby nakłamał pod przysięgą. A są też komisje lżejszego gatunku, takie, które po prostu na tam komisja do spraw produkcji jaj w stanie Kentucky, no to tam pod przysięgą się nie zeznaje, tylko zbierają ogólne informacje, żeby stworzyć jakąś ustawę. No więc nie wiemy jeszcze, jakiej rangi ta komisja będzie. Czy będzie najwyższej rangi i będzie mogła wezwać na przesłuchanie. Komisja, i czy w ogóle powstanie.
Czy przypadkiem nie będzie tak, że to będzie zwyczajowe głosowanie i akceptacja całej procedury wyborczej i Joe Biden 20 stycznia zostanie kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych?
Tak, może się tak zdarzyć. Natomiast wiemy już, że to nie będzie zwykłe głosowanie, bo zostaną zakwestionowane głosy elektorskie z kilku stanów. To już wiemy. No, ci przedstawiciele narodu, którzy oświadczyli publicznie do mediów, że zamierzają to zrobić, no oni to zrobią. Senatorów widziałem wczoraj 8. Powiedziało, że się przyłączy, a z dolnej izby nie pamiętam ilu, ale wystarczyłoby, żeby jeden wstał i jeden z Izby Reprezentantów i jeden senator.
A powiedz, a te
wystarczyłoby,
wybory...
że po jednym, a tu mamy ich więcej, więc na pewno będą zakwestionowane wybory. Pytanie, czy amerykański kongres uzna to kwestionowanie po dyskusji, czy uzna za ważne, czy za nieważne i przepchnie Bidena.
A czy te wybory uzupełniające w jednym ze stanów się odbyły, czy one będą we wtorek, czy będą w przyszłym tygodniu?
One są chyba 5, to w Georgii i to jest takie kretyństwo, jakie mamy w Europie. Otóż ten stan sobie wymyślił, że jeżeli żaden z kandydatów w pierwotnej rozgrywce nie uzyska powyżej 50% głosów, to robimy drugą turę. To jest to, co u nas w wyborach prezydenckich i uważam to za idiotyczne, bo jakie uzasadnienie ma druga tura? Że co ja, że ja jako wyborca zmienię zdanie o kandydatach, bo jak będę ich miał wyeliminowanych do dwóch tylko, czy co? Po co jest druga tura? W pierwszej turze taką liczbą głosów przeszedł Duda albo nie przeszedł i koniec. No. Georgia niestety ma taki system, że dwa stołki senatorskie, tam im brakowało bardzo niewiele głosów i też prawdopodobnie z oszustwa wyborczego wynikały te bardzo... małe braki. No i w związku z tym trzeba robić dla tych samych 4 osób kandydujących na stołek senatora. 2 osoby, mężczyzna i kobieta z Partii Republikańskiej i 2 facetów, jeden biały, drugi murzyn z Partii Demokratycznej. Te same 4 osoby powtórnie uczestniczą w tej samej procedurze, tylko że to jest dogrywka. Bo w pierwszej żaden nie uzyskał powyżej 50%, to robimy drugie rozdanie i w tym drugim już nie musi uzyskać powyżej 50%. To w ogóle po co jest to drugie głosowanie? Kompletnie nie ma sensu. Skoro przy drugim głosowaniu wystarczy, że uzyska jakieś mikrogłosy i mało ludzi przyjdzie do urny wyborczej, może tak się zdarzyć, że niewiele osób byłoby zainteresowanych tą drugą turą, i przyjdzie jeszcze mniej osób niż w czasie pierwszego głosowania. Bezsensowna. Drugie tury są bezsensowne, taką stawiam tezę i proszę mi napisać, dlaczego są państwa zdaniem sensowne, jeżeli ktoś się ze mną do żywego nie zgadza. I teraz o co chodzi w tej Georgii? Jeżeli Republikanie nie zdobędą tych 2 stołków w Senacie, to w Ameryce nastąpi coś w rodzaju prawnej dyktatury. Otóż demokraci będą mieli większość w niższej izbie, w wyższej izbie, czyli w Senacie i będą mieli prezydenturę. To jest dla żadnego kraju Nie jest to sytuacja zdrowa, gdy urzędująca władza nie ma żadnego recenzenta, który w imieniu tych, którzy nie głosowali na demokratów albo nie głosowali na PiS, mają jakieś inne poglądy w sprawie państwa, oni chcieliby być dopuszczeni do głosu i mieć jakąkolwiek możliwość reakcji na coś, co robi władza. Każda władza dobrze, jak ma recenzenta. Ojciec dobrze, jak ma przy sobie matkę, czyli mężczyzna ma żonę w wychowaniu dzieci. Nauczyciel dobrze, jak ma komitet rodzicielski i musi się spowiadać przed rodzicami na wywiadówce z tego, co robił. No, dobrze jest jakiś opór moim decyzjom ktokolwiek stawia, przynajmniej intelektualny. Natomiast gdyby ta dwójka republikanów, kobieta i mężczyzna w stanie Georgia, gdyby przegrali te wybory i wchodzą radykalni komuniści, to już nie da się socjalistą nazwać akurat tych dwóch gości, jeden murzyn, drugi biały, mówiłem, z Partii Demokratycznej. Jeżeli oni wejdą, no to w Senacie nikt nie jest w stanie powstrzymać niczego, co z dolnej izby przyszło do Senatu. A koncepcja dwóch izb w parlamencie polega na tym, że się szachują nawzajem i że rzeczywiście trzeba się dogadać, żeby przepchnąć jakąś ustawę. Natomiast Senat nie będzie stawiał żadnego oporu. Co tam w dolnej izbie demokraci uchwalą, to przyjdzie do Senatu, natychmiast w Senacie podpiszą, pójdzie na biurko prezydenta, Biden żadnego weta nie zrobi, bo będzie spał w tym czasie i nastąpi monolityczny, jednopartyjny system władzy w Ameryce, w której checks and balances, to jest istotna rzecz, żeby się szachowały różne urzędy i instytucje. Cała konstrukcja amerykańskiej konstytucji jest tak zbudowana, żeby się szachowały, żeby było jak na wadze, żeby przeciwwaga była. Dla władzy ustawodawczej przeciwwagą jest weto prezydenckie. No ale jak prezydent jest z tej samej partii, co władza ustawodawcza, to już nie ma tej przeciwwagi. Dla niekonstytucyjnych decyzji przeciwwagą jest Sąd Najwyższy. Oni zawsze przeciwwagę stosowali, a dziś grozi nam to, że będą mieli całą władzę wyłącznie w rękach Partii Demokratycznej, co byłoby dla Ameryki, jak dla każdego kraju, niezdrowe. Sprawna, w Polsce też byłoby to samo niezdrowe.
Sprawna władza, szybkie decyzje w trudnym, kryzysowym momencie, podejmowane przez nowego prezydenta, który z nową energią popatrzył na Amerykę i postanowił ją ocalić po smutnych rządach prezydenta Trumpa.
Takie systemy są rzeczywiście skuteczne na czas jakiś i w czasach szczególnych. Mieliśmy w Polsce rządy dyktatury Piłsudskiego i jego ludzi przez jakiś czas i to było dla Polski przez jakiś czas skuteczne i dobre. W Chile mieliśmy najlepszy przykład z takich nowożytnych dyktatur. Otóż, żeby postawić tamę komunizmowi, to Augusto Pinochet, generał, pokonał komunistów, wprowadził dyktaturę, a po kilkudziesięciu latach oddał władzę pokojowo. Pokazując też tym samym, że on dyktaturę wprowadzał po to, żeby ocalić Chile od komunizmu i ocalił. Była to władza krwawa i dyktatorska przez czas jakiś i tam ludzie na stadionach i rozstrzeliwania i bez wyroku, różne siedzenia w więzieniu i tak dalej, więc była to władza dyktatorska i krwawa i taka nam się w zasadzie nie podoba, ale tak, masz rację, że ona bywa skuteczna. No, Hitler też miał skuteczne działania, kiedy autostrady budował, kiedy inflację zakończył, kiedy nastąpił rozwój również militarny w Niemczech, no to tak, parametry gospodarcze szły w górę. Niemcy się rozwijały i technologicznie się rozwinęły bardzo. I we współpracy ze Stalinem przecież produkowali broń.
No ale w Stanach, mało się ale o tym mówi. W Stanach demokraci. Tolerancja, wolność, równouprawnienie, zielona energia, partycypacja we władzy. To są hasła demokratów.
Tak, to są wszystko też szkodliwe działania demokratów. Zielona energia to jest jak najbardziej szkodliwa dla środowiska energia, bo panele słoneczne, proszę sobie policzyć, nigdy nie zapracują na ten prąd, który wyprodukują. Natomiast ich utylizacja to są strasznie trujące są panele słoneczne. Podobnie wiatraczki, kompletnie nieskuteczne, czyli trzeba doić doły społeczne podatkami, bo można by obniżyć podatki dla najmniej zarabiających. Można by je zlikwidować. Jest w Ameryce kilka miejsc, gdzie w ogóle nie ma podatku dochodowego, jak się dobrze gospodaruje. Dlatego do Teksasu z Kalifornii się przenoszą firmy wielkie, znane państwu, tam Hewlett-Packard i inne takie ogromne firmy przenoszą się do Teksasu, bo tam nie ma podatku dochodowego osobistego. Czyli można obniżyć podatki, jeżeli nie foruje się programów społecznych, typowa działalność demokratów i innych socjalistów europejskich. Programy społeczne, 500+, rozdawnictwo, państwo powinno to zrobić, państwo powinno tamto zrobić. To wtedy trzeba doić społeczeństwo, żeby władza miała z czego realizować te piękne hasła, o których, drogi redaktorze, nadredaktorze, powiedziałeś, te demokratyczne hasła. Trzeba najpierw społeczeństwo zdrowo wydoić, wydusić forsę, żeby te programy były możliwe. Albo można stosować odwrotną zasadę i nie doić społeczeństwa, zostawić im pieniądze, obniżać podatki i wtedy następuje rozwój i coraz więcej miejsc pracy. Jest taki futurysta jeden, to będzie krótka dygresja, ale się spodoba Krzysztofowi Skowrońskiemu, jak sądzę. Futurysta Elon Musk. Ale Elon Musk lepiej po polsku, bo Elon się z jakimś eonem kojarzy, a Musk z mózgiem. I tenże facet to jest tam wynalazca Tesla i tak dalej. On trochę jak Edison, skupuje wynalazki i wdraża. To jest ten od samochodów elektrycznych. Zaczęły się te samochody w jego produkcji opłacać, ale też taki wizjoner, który wysyła rakiety w kosmos prywatne. Prywaciarz, który dla NASA produkuje rakiety lepsze niż NASA była w stanie wyprodukować za państwowe pieniądze. I czemu o tym mówię? Otóż Elon Musk się przeniósł do Teksasu. Jeżeli futurysta przenosi się z Kalifornii do Teksasu, z najbardziej lewicowego stanu amerykańskiego do najbardziej prawicowego stanu amerykańskiego. Jeżeli ten lewak Elon Musk, a jednocześnie facet futurysta się przenosi, to znaczy, że on przewidział upadek Kalifornii pod wpływem tych koncepcji demokratycznych, które Joe Biden teraz wprowadzi w całych Stanach Zjednoczonych, gdyby przejął władzę.
Nie słyszałem,
będzie wszędzie tak jak w Kalifornii.
Nie słyszałem akurat deklaracji tego wizjonera, ale inni wizjonerzy byli raczej po stronie Bidena, mimo tego, że przenoszą się z Kalifornii do Teksasu.
No tak, tylko co to z tego, co to za argument? Podążajmy za pieniędzmi. No, oni się przenoszą do Teksasu, uznając, że Teksas im lepszy rozwój zapewni, ich przedsiębiorstwom. A jednocześnie niszczą Kalifornię, opowiadając publicznie na celebryckich spotkaniach. Tak, trzeba te wszystkie programy. Tak, Państwowa Służba Zdrowia to jest najlepszy model. Wyślijmy w ogóle Joe Biden, niech Kamala Harris wyśle do Polski, gdzie jest w Konstytucji napisane to, co chcemy zapisać w Konstytucji Amerykańskiej. Oni chcą zapisy z polskiej Konstytucji przenieść, to nie są żarty. Chcą społecznej służby zdrowia, ZUS-u chcą u siebie i będą, czy tam jak to się nazywa, te szpitalne te takie, no nie ZUS, tylko to drugie. NFZ, o, oni chcą NFZ-u u siebie. No więc niech przyślą do Polski, do polskiego szpitala, niech przyślą Kamalę Harris, żeby wdrożyła polski system w Ameryce. No takie mają pomysły demokraci. Cudowne.
A my wdrożymy teraz kolejną piosenkę.
Wdrożmy. No to mam teraz bluesa. Love Sick Blues. Zakochałem się w Trumpie jako w zjawisku społecznym, jeszcze zanim prezydentem został i teraz mam, oczywiście, że mam boja, że wykolegują nas tu wszystkich i mam Love Sick Blues.
Studio Dziki Zachód.
No i o czym teraz? O durniach, czy o czym ma być?
O durniach może być za chwilę. Najpierw o skandalu. Doktor Rafał Grzecki powiedział o tym, że Washington Post opublikował artykuł, gdzie Donald Trump namawia sekretarza stanu w którymś ze stanów do tego, żeby mu pomógł wygrać wybory. Potem ktoś inny opublikował całą rozmowę. Co wiesz na ten temat?
Nie namawiał, tylko rugał go. A prezydent może rugać i kandydat też może rugać urzędnika państwowego, który nie wykonuje swoich kompetencji, bo powinien zapobiegać oszustwom wyborczym. Jeżeli nie wiedział o nich, to się dowiedział od kampanii Trumpa, jakie były i nic nie podejmował działań, które były w zakresie jego możliwości i nikt inny tych działań nie mógł podejmować, tenże urzędnik. I prezydent wziął za telefon i go rugał. Nie ma w tym, że on go nie namawiał, nie proponował żadnych korupcyjnych rzeczy, tylko go rugał wnerwiony. Mam prawo ja obrugać tego gościa, no bo jak z podatków amerykańskich, czy w Polsce, z podatków polskich finansujemy działalność jakiegoś prokuratora, to każdy obywatel ma prawo do tego prokuratora zadzwonić, a prokurator nie ma prawa utajniać swojego numeru, tylko na stronie rządowej te numery muszą być wypisane i mamy prawo zrugać prokuratora za to, że źle za nasze pieniądze popracuje. Nie korzystamy z tego prawa powszechnie i korzystamy z naszych praw za mało, uważam, do rugania władzy. Każdy obywatel ma prawo napisać list i zrugać premiera Morawieckiego, jak nam się coś nie podoba w jego robocie, bo ten facet nawet nie jest wybrany na swój urząd, tylko mianowany. Więc czemu on gospodaruje ogromnymi naszymi pieniędzmi? To jest źle ustawione państwo, moim zdaniem. Jeżeli urzędnicy mianowani, czyli nie w powszechnych wyborach, nikt premiera Morawieckiego nie wybierał. Ja bym wolał, żebyśmy wybierali premiera, jeżeli premier w Polsce rządzi, albo zlikwidowali zjawisko premier i niech rządzi prezydent po amerykańsku. Władzą wykonawczą niech będzie prezydent, a nie dekoracyjną.
O tyle wybieraliśmy premiera, że premier stał na czele rządu. Rząd był Zjednoczonej Prawicy, większość ma Zjednoczona Prawica i było wiadomo, że jeżeli wygra Zjednoczona Prawica, to premierem będzie Mateusz Morawiecki. Więc pośrednio, tak nie. Jak Amerykanie pośrednio wybierają prezydenta, to pośrednio wybraliśmy premiera Mateusza Morawieckiego.
Dwa razy nie. Otóż w pierwszych wyborach, kiedy zostawał premierem po raz pierwszy, to go nie wybieraliśmy, bo nie był ani szefem partii, był kompletnie tak jak Duda, był wyjęty z jakiejś kieszeni czyjejś, kompletnie nieznany nikomu człowiek, nagle zostaje kandydatem prezydenckim. A jest to możliwe dlatego, że mamy ten system wyborczy, w którym machina musi zebrać odpowiednią liczbę podpisów i może to zrobić tylko machina istniejąca, czyli jakaś partia. I wystawia laufra wcześniej nikomu nieznany z bardzo tylnych szeregów. Kto o Dudzie słyszał wcześniej, zanim Duda został kandydatem Jarosława Kaczyńskiego do prezydentury? Kto słyszał o Morawieckim, synu Morawieckiego, świętej pamięci? No, tam jakaś grupka mała słyszała, ale to zjawisko, o którym opowiadasz teraz, że głosowaliśmy świadomie, bo to szef partii i wiadomo było, że szef partii zostanie premierem.
Nie szef partii, tylko był premierem wtedy.
No to był premierem, ale to jest zjawisko, kiedy już był premierem, a ja kwestionuję jego inicjację na premiera. Mianowany przez kogoś bez woli narodu, narodu nikt nie pytał, tylko wyjęty po prostu z rozdzielnika partyjnego, no to wystawmy, my partia, wystawmy Morawieckiego na przykład. Ja nie twierdzę, że to jest zły facet na urzędzie, to będę twierdził innym razem, jak będę miał argumenty. Teraz rozmawiamy o pewnej teorii, która mi się nie podoba, że... Takich mamy po prostu znikąd się pojawiających. Ktoś ich, jakaś partia ich wystawia, my na nich nie głosujemy, a oni zarządzają naszym żywotem całym. Tym, czy dzieci mogą na ferie wyjść do piaskownicy, czy nie.
Będziesz się śmiał po 20 stycznia.
A co to jest za data?
Kiedy Joe Biden zostanie prezydentem i lokatorem Białego Domu.
Nawet tego nie wiemy. No nie będę się śmiał. To jest niedobre dla świata, niedobre dla Ameryki. Tak, nie ma dokąd. Na razie się modlę na kolanach, żeby się cud zdarzył. Nie będzie dokąd uciekać. Proszę, z całego świata ludzie emigrowali do Ameryki, która była obietnicą taką. Tam dostaniesz wolność. Wolność osobistą, gospodarczą, wolność wypowiedzi. Tam jest wolność. W Ameryce jest wolność. Sen o wolności. Ludzie wyjeżdżali za cenę okropnych rzeczy we własnym życiu nieraz. Podarte rodziny na kawałki. Całe lata, kiedy potem nie wypuszczali reszty rodziny do tego, który uciekł do Ameryki. Poświęcali się na pontonach z Kuby. Przepływali, ryzykując, że utopią się i zjedzą ich rekiny. Przerzucali małe dzieci. Podawali, żeby chociaż dziecku się udało pojechać do Ameryki, a ja tu zostanę i zgniję tu, gdzie jestem. Taką obietnicą była Ameryka. I to się wszystko... ma skończyć teraz, gdyby Biden objął rządy. Przypominam, że data 20 stycznia nie jest magiczną datą. Nawet ona może być przesunięta. I o tym za tydzień, tak.
Porozmawiamy, Wojciech Cejrowski. Będzie się opalał teraz w Arizonie i zbierał ananasy ze swojego pola, a my...
Nie mam ananasów tutaj, nie, na takiej ziemi nie wyrosną, ale rzeczywiście pójdę posmażyć ryja w słońcu i się zastanowić, co dalej ze mną.
Będziesz brązowy, jak Donald Trump.
Będę witaminę D miał w sobie, jak Donald Trump. Bye!